Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Karolina. Dochodziła druga w nocy. Sen zrobił swoje i Jan czuł się dziwnie odprężony. Postanowił udać się na spacer. Dawno tego nie robił, a życie miasta o tej porze miało także swoje uroki. Wyjrzał przez okno. Noc była ciepła i piękna. Przejrzyste niebo odsłaniało swą rozgwieżdżoną przestrzeń. Dawniej lubił chodzić wieczorami po zakamarkach miasta. Lubił patrzeć na puste ulice pozbawione dziennego pędu i obserwować postacie pojawiających się z rzadka przechodniów. Według niego były dwa rodzaje nocnych wędrowców. Jedni równym, szybkim krokiem chcieli jak najszybciej dotrzeć do jakiegoś miejsca, jakby tempo, z jakim pokonują przestrzeń, było z innego świata. Wszystko wskazywało na to, że znaleźli się w tej nocnej rzeczywistości przez przypadek i nie potrafili się wyrwać ze swego dziennego rytmu. Drudzy stanowili dokładnie przeciwieństwo tych pierwszych. Chodzili ostrożnie, powoli, obserwując sklepowe wystawy czy blask ulicznych latarni. Wyglądali tak, jakby ciemne, puste ulice były ich światem. Być może spacerowali w nadziei spotkania jakiejś bratniej duszy. Lecz owe wędrówki były ostatnią porą, w jakiej można było spełnić to pragnienie. Być może zatem stronili od towarzystwa. Przeczuł temu wymalowany na ich twarzach smutek i jakiś dziwny rodzaj tęsknoty. Dlaczego zatem wybierali się na te spacery? Przecież dzienny tłum był równie samotny i anonimowy jak nocna pustka trotuaru. Jan należał do tej drugiej kategorii nocnych wędrowców. Lubił te przechadzki z powodu owego zmniejszonego tętna miejskiego pulsu. Mijając innych włóczęgów, czuł z nimi pewien rodzaj więzi, która była chwilowym antidotum na jego samotność. Działało to jak terapia grupowa dla anonimowych samotników. Zapragnął zażyć tej kuracji właśnie w tej chwili. Ubrał się i udał do wyjścia. Stojąc przed głównymi drzwiami domu, zastanawiał się, w którą pójść stronę. Po chwili zdecydował, że zwiedzi bardziej odległe, ale i słynące z nocnego życia miejskie rewiry. W jednej chwili zdecydował, że tym razem na przekór swym przyzwyczajeniom da się ponieść fali wydarzeń. Po kilkunastu minutach drogi i przebyciu kilku zakrętów znalazł się na oświetlonej latarniami uliczce, która w czasie dnia nie różniła się niczym od innych tego rodzaju miejsc. Za to w nocy tętniła życiem. Małe restauracje, uliczni sprzedawcy i tłum spragnionych taniego piwa przechodniów. Zapach uryny mieszał się z woniami kuchennych wyziewów. Wszystko tutaj, mimo swej dynamiki, sprawiało wrażenie zatrzymanego czasu. Przebrzmiewały tu echa dawnego, minionego świata. Miejsce to już dawno przestało być traktowane jako wstydliwa enklawa dzielnicy rozpusty. Aby równouprawnić grzech, nie wystarczy powiedzieć, że od dziś dany czyn grzechem nie jest. Należy grzeszne wyuzdanie wynieść na ołtarze, na piedestały. Doprowadzić do tego, że grzesznicy będą dumni ze swoich myśli, słów, uczynków i lenistwa. Tak też się stało i w tym przypadku. Sposób funkcjonowania dawnych dzielnic rozkoszy rozlał się na inne obszary metropolii, lecz ta jedyna w swoim rodzaju atmosfera nocnego karnawału pozostawała wyłącznie tutaj, z czasem stając się znakiem firmowym okolicy. Dlatego też to niegdyś wyklęte miejsce nadal dbało o swoją złą reputację, co było niczym lep na muchy przyciągających licznych turystów i takich jak on, którzy akurat tego wieczoru poczuli potrzebę odmiany swej codziennej monotonii. Nie zawiódł się. Mimo późnej nocy tętno dzielnicy ciągle pulsowało, a może wręcz przyspieszało, jakby w seksualnym rytmie. Szedł wolno, nie musiał długo czekać na nadarzającą się okazję. Za chwilę Pojawiły się obok niego dwie prostytutki, wulgarnie okazując swe wdzięki. Gdy minął je, uprzejmym uśmiechem i kręceniem głowy odrzucając ofertę, te natychmiast z wymalowaną na twarzach pogardą wróciły na swe stanowiska, próbując znaleźć kolejnego amatora swych wdzięków. Nagle zdał sobie sprawę, że co najmniej jedna z kobiet miała męskie rysy twarzy. Nie dał po sobie poznać obrzydzenia. Tego typu zachowanie mogłoby być uznane za dyskryminację. Człowiek z jego pozycją i pracą nie musiał obawiać się takich oskarżeń, lecz należało dmuchać na zimne. Wyuczone nawyki bycia anonimowym i wtapiania się w tłum nie pozwalały mu na to, a zawodowe nawyki wymagają ciągłego doskonalenia, przez co potraktował całą sytuację jako wprawkę do swojej profesji. Przeszedł jeszcze kilkadziesiąt metrów. Jego wzrok przykuła młoda, drobna brunetka w czarnym, obcisłym, skórzanym stroju, plącząca się leniwie po mniej zatłoczonym fragmencie chodnika. Miała schowane dłonie w kieszeniach kurtki i obserwowała z udawanym zainteresowaniem wystawy sklepów. Przyspieszył kroku i po chwili był już przy niej. Przystanął obok, udając zainteresowanie wystawą pobliskiego sklepu. Tak naprawdę w szybie wielkiego okna wpatrywał się w jej odbicie. Dzięki temu mógł przyjrzeć się bliżej jej dziewczęcej twarzy, na której uwagę przykuwały duże brązowe oczy. Była piękna. Gdy ich spojrzenia się skrzyżowały, na obu twarzach pojawiły się uśmiechy.
— Nie boisz się chodzić sama nocą po tak paskudnej dzielnicy?
— powiedział. — Czekam na swojego rycerza, który mnie obroni — odrzekła dziewczyna.
— To może coś zjemy. Będziesz moim gościem, księżniczko.
— O, tak w starym stylu? — Oczywiście. Wzięła go pod rękę i ruszyli bez słowa w stronę pobliskiej chińskiej restauracji, przechodząc obok napotkanych wcześniej dwóch ponuro w nią wpatrzonych zawodowych konkurentek. Odpowiedź na pytanie, jaki zawód jest najstarszy na świecie, wydaje się wręcz banalna. Oczywiście, prostytutka. Ale czy na pewno? W tym samym czasie, gdy pradawne samice, zanim można było nazwać je kobietami, oddawały się samcom ze swego stada za kawałek mięsa, rywalizacja o władzę w stadzie zawsze doprowadzała do konieczności likwidacji przeciwników. Zawód kata był więc równie stary i wymagał zawsze precyzji, a potem wręcz pedanterii, przewidywania wszelkich okoliczności. A wszystko po to, aby mieć więcej mięsa i więcej samic. Po latach już samo wyliczenie długości i grubości sznura do szubienicy wymagało zawodowego doświadczenia. Im delikwent był cięższy, tym potrzebował krótszego stryczka. Z kolei im cięższą fizyczną pracę wykonywał, tym posiadał grubszy kark, a to z kolei determinowało zarówno długość, jak i grubość powrozu. Innymi słowy, każdy z detali życia skazańca miał tu znaczenie. Praca kata nigdy nie należała do zajęć przyjemnych, lecz podobnie jak praca prostytutki, należała do tych niezbędnych. Tłumiła społeczne napięcia, dawała poczucie sprawiedliwości i wreszcie odstraszała od popełniania przestępstw. Ścięcie, zwłaszcza mieczem, wymagało od dawnych katów jeszcze większej precyzji i opanowania. Istniało także całe zawodowe podziemie, które w zależności od precyzji, niezawodności i umiejętności dotarcia do ofiary definiowało katowskie honoraria. Profesja dziwki wydaje się jeszcze bardziej trudna do scharakteryzowania. Od brudnej, starej, zapijaczonej cichodajki, od której jej klienci za kawałek chleba nie oczekiwali niczego więcej niż tylko osłabienia fizjologicznego napięcia, po wyrafinowane, pachnące, luksusowe kurtyzany, zapewniające swym klientom za słoną opłatą wyrafinowane rozkosze. Wiele kwestii łączy jednak obie te profesje. Jedna na pewno je dzieli. Kat i prostytutka dają swym ofiarom ukojenie, Ale katom i ich klientom zależy szczególnie na tym, aby osiągnąć to szybko i bezboleśnie. Klienci dziwek preferują raczej dłuższe usługi, a niektórzy nawet chcą, aby bolało. Jedna cecha wspólna wydaje się aż nader oczywista. Kat i dziwka są tylko narzędziami w cudzych rękach. To tylko instrumenty wypełniające za pieniądze cudzą wolę. Nie chodzi o to, która z tych profesji ma chronologicznie pierwszeństwo, bo oba zajęcia są tak samo wieczne, bez względu na to, jakie zakazy prawne czy obyczajowe będą je ograniczać. Chodzi o to, aby będąc narzędziem bez względu na wykonywaną profesję, odnaleźć w sobie odrobinę człowieczeństwa, która wymyka się z procedur i nawyków. A co się stanie, gdy spotka się dwójka takich profesjonalistów i odkryje w sobie ludzi? Czasami połączenie dwóch całkowicie nieszkodliwych substancji może doprowadzić do eksplozji. Gdy weszli do środka i zajęli miejsce przy stoliku, zaczęli wnikliwie studiować podane im przez kelnera karty. W trakcie tej czynności nawzajem dyskretnie spoglądali na siebie. W pewnej chwili ich oczy spotkały się. Oboje, niczym dzieci przyłapane na psocie, poczuli zawstydzenie. W jednej chwili spuścili wzrok, tak jakby udali, że to płomień stojącej pośrodku stołu świecy był obiektem ich zainteresowań.